Dzień dobry, tu Czytelniczki, czyli Karolina Felberg i
Anita Musiał.
A dzisiaj naszym gościem jest Joanna Rudnieńska, autorka książki Ruru, niedawno opublikowanej w wydawnictwie Nisza, która fascynuje nas i intryguje od lat, bo śledzimy pani książki i karierę, także jako autorka książek dla dzieci oraz literatury familijnej dla tak zwanych wszystkich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zaczniemy od pierwszego pytania o najnowszą książkę, która jest pretekstem do naszego spotkania, ponieważ jest to tom opowiadań, a opowiadania to jest taka dziwna forma, która z jednej strony wydaje się arcykunsztowna, bo trzeba w małej ilości słów zawrzeć ogromną ilość treści, tak jak w wierszu na przykład, a z drugiej strony zawsze budzi w czytelnikach taki niedosyt, bo każdy chciałby wielką powieść, którą może zabrać na cały weekend i czytać w pociągu i pod gruszą. Dlatego chciałam zapytać o ten format. Jakie są plusy, minusy i potrzeby związane z pisaniem właśnie opowiadań?
Moje opowiadania powstawały tak na przestrzeni 15-20 lat. I to był taki, może nie 20, ale 15 na pewno. To był taki trochę przypadek, że jak coś mnie bardzo zafrapowało, to pisałam opowiadanie. A jeśli chodzi o niektóre opowiadanie, to miałam zamiar napisać książkę na ten temat i zbierałam materiały, ale potem jakoś mi nie wychodziło i okazało się, że to jest dużo krótsze. A jeśli chodzi o opowiadania, jako czytelniczka mogę powiedzieć, że w podróży są bardzo przydatne. Na przykład jak krótka trasa autobusem, metrem, czekanie u dentysty. Opowiadania są do tego idealne.
Tak, ale moje pytanie troszkę było takie zaczepne, bo tak naprawdę wykorzystałam tę sytuację w życiu publicznym wyłącznie jako pretekst, żeby zapytać o takie już naprawdę artystyczne wybory. Jak się tworzy opowiadanie, jak się myśli tą formułą? Bo nie ukrywam, że dla mnie jako czytelnika ona jest właśnie wymagająca, ona jest trudna, ponieważ ja łatwiej wchodzę w powieść, w której mogę być dłużej, niż koncentruję uwagę i łapię sensy z krótkich form, z których każda jest inna i każda wymaga ode mnie czegoś innego. Więc książka z opowiadaniami nie dość, że czyta mi się stosunkowo trudno, to jeszcze komentuje mi się trudno. Ponieważ mam wrażenie, że każdy jest inny i szukanie wspólnych mianowników bywa czasami taką drogą pod górkę, jakby bezsensowną pracą.
No tak, to prawda. To prawda, że każde jest inne, ale to też, ja swoje opowiadania piszę tak, że ja bardzo długo myślę. Mogę powiedzieć, jak ja podchodzę do opowiadań. To jest coś takiego, co bardzo... Bardzo długo jakby leży i na przykład potem jedno opowiadanie, które ma 5 stron, to pisze miesiąc, 2, 3. Także, a potem to się czyta oczywiście 15 minut.
Tak, ale... jak Alice Munro też wspominała o tym, że potrafi pisać jedno opowiadanie rok na przykład.
A
potem się je czyta właśnie 20 minut.
Tak.
Ale ciekawi mnie to, jak pisze pani o takim tak naprawdę wyrywku, kawałku życia, kawałku rzeczywistości, tak jak w domu w Marrakeszu, prawda?
Tak.
To jest fragment tylko całości.
To akurat szybciej napisałam to.
To jest, bo to jest moje w ogóle ulubione opowiadanie z tego zbioru. Natomiast czy ma pani całą historię tych postaci? Czy zna pani odpowiedzi na różne rzeczy, których nie ma w tym opowiadaniu? Na przykład, dlaczego bohaterka domu w Marrakeszu wróciła do Polski? Czy wróciła dla syna? Czy wróciła dla męża? Czy wróciła, bo się pokłóciła z ukochanym? Czy wróciła dla pracy? Na przykład wie pani to?
Wiem.
Czy to pani mnie interesuje?
Wiem, nawet napisałam.
Dlaczego wróciła? To nie złapałam tego w takim razie.
Tak, bo ona... Tam jest taki mały kawałeczek, że ona mówi, że ona wróci do Polski, tak jak jej babcia pojechała za dziadkiem na Syberię.
Tak, czyli wróciła do męża.
Tak, wróciła do męża. To jest taki etos kobiety polskiej. Z tym, że jej dziadek wcale nie był jej prawdziwym dziadkiem, bo nie był ukochanym. Mhm. Czyli to też była podobna historia.
Ale czy zna Pani jakby dalszy ciąg? Załóżmy, że dobrze, to ten fragment może mi umknął, ale nie wiem, w Gwiazdce Dawida, tak?
Tak.
Co jest, i tak się kończy, że co jest dalej? Co będzie dalej? Czy wie Pani, co będzie dalej?
Nie wiem, bo to jest bajka.
I czy interesuje, czy nie interesują Pani jakby ta cała obudowa?
Dalej już nie, tam nie, tam zostawiam to jakby czytelnikom wyobraźni. Gwiazdka Dawida jest tak naprawdę, dla mnie przynajmniej, jest bajką, którą zamówił u mnie mój syn zresztą.
Bajką.
To bardzo ciekawe, ponieważ ją się czyta właśnie z takim oczekiwaniem na takie świąteczne spełnienie. Gdyż Gwiazdka Dawida to jest taka zabawa językowa z jednocześnie z Bożym Narodzeniem i Gwiazdką.
Gwiazdą Dawida.
Tak. Gwiazdą Dawida, czyli symbolem Izraela. Ale właśnie jest coś takiego, że od tej historii powiedzmy politycznej, czy po prostu historii, kwestii historycznych, no bo one, od tego się zaczyna ta historia, czyli od tego, że jest sobie w Izraelu Dawid, który ma polską babcię i polskojęzyczną mamę i obie te kobiety są silnie straumatyzowane polskością. Jedna chciałaby, żeby Dawid był częścią tej kultury i wysyła go do Polski. Druga wzbrania się przed tym i mówi: absolutnie tam nie idź, tam cię może spotkać tylko coś niedobrego. Więc wychodzimy z takiej sytuacji właśnie egzystencjalnej, bardzo namacalnej, stricte dwudziestowiecznej, ale w toku tej opowieści nabieramy ochoty na to, żeby zdarzył się prawdziwy cud. I w tym sensie rzeczywiście...
No i zdarza się.
Konwencja bajki tutaj ma coś na rzeczy, ale...
Bo to jest klasyczna opowieść wigilijna.
Czyli aż tak, tak? To było...
Tak. To było jako opowieść wigilijna.
A co jest właściwie, jeżeli klasyczna opowieść wigilijna ma swoją stawkę, zawsze jest z nią na końcu ten cud nowego, który przychodzi i funduje jakby relacje ludzkie, świat, wszystko od początku, to co jest właściwie motorem innych Pani opowieści, tych, które niekoniecznie mają happy endy?
To są... Nie wiem, wydaje mi się, że ja sama, to są tylko jakieś takie... To, co mnie aktualnie najbardziej porusza, na przykład Ruru, prawda? Mm-hmm. To absolutnie jest niezwiązane jakby z moim życiem, ale ta historia jakby drzemała we mnie, nie wiem, z 10 lat, zanim to napisałam.
Tak, bo Ruru jest opowieścią, tu popowiemy naszym słuchaczom, opowieścią, która miała bardzo szeroki rezonans w mediach. To była sprawa szeroko komentowana, sprawa zabójstw, które dokonywali rodzice na swoich dzieciach, umieszczając potem ich ciała w beczkach po kapuście. I w Pani opowiadaniu tytułowym zbioru Ruru, to Ruru ma jakby takie dwie warstwy. Po pierwsze faktograficzną, po drugie ważną bohaterkę, ponieważ jedno z tych dzieci przeżyło. I to właśnie jej los uczyniła Pani stawką swojej opowieści.
Narratorką jest.
Tak, ona jest narratorką, ale ona jest też tym kimś, kto zostaje z tą historią. My już ją mamy dawno ze sobą i żyjemy kolejnymi zbrodniami, niestety, tak działają mass media. A to dziecko zostaje z tą historią. Ale Pani w jakiś piękny sposób daje temu dziecku szansę, ponieważ w kodzie tego opowiadania Pani to dziecko konfrontuje z oceanem, taką siłą, żywiołem, który mam wrażenie ma taką moc odbudowy i rewitalizacji i tak sobie wyobrażam,
oczyszczenia.
Że... Oczyszczenia, tak, takiego gruntownego oczyszczenia, jakby różne rzeczy potrafimy zatruć, morza, jeziora, rzeki, ale oceany na szczęście się jeszcze bronią. I właśnie chciałam zapytać o tę metaforę, ponieważ ona akurat już nie jest prawdziwa, prawda? To jest już Pani dar dla tej bohaterki. Skąd ten pomysł, żeby ją obdarzyć taką potencjalnością? Tak silnie straumatyzowaną małą dziewczynkę.
Nie wiem, chciałam jej dać jakąś... jakiś oddech, jakąś nadzieję. Chociaż oczywiście tej relacje potem z nowymi rodzicami nie są tak, tak serdeczne, nie są prawdziwe, nie są prawdziwe, prawda? Są takie sztuczne i powierzchowne.
Bo ona cały czas jednak tęskni do matki, prawda? Ja czytałam kilka artykułów po naszym spotkaniu, pani spotkaniu autorskim.
Tak.
Czytałam parę artykułów w mediach na temat tej prawdziwej sprawy. Aha. I podobno ona zupełnie nie rozumiała do końca, dlaczego ta mama jest w więzieniu na przykład.
Aha,
to nie było takie...
Nie czytałam tego.
To było bardzo ciekawe i wydaje mi się, że to pokazuje, jak bardzo dzieci kochają rodziców niezależnie od tego, co ci rodzice im robią i jak bardzo są źli. Co jest bardzo banalne, ale prawdziwe niestety i powszechne, prawda? Że nawet dzieci bite i źle traktowane tak naprawdę kochają rodziców i lgną do nich. I to jest właśnie przykład tego, szczególnie jak urodziła się ta córeczka ostatnia, bo ta matka przecież była w ciąży, jak poszła do więzienia. I w więzieniu się urodziła jej siostra.
I są teraz razem.
I one są razem, tak. Ale właśnie podobno w tym momencie ona nie mogła zrozumieć, dlaczego ta mama jest w więzieniu, co ona tak naprawdę zrobiła, tak?
Ja to właśnie tę rzecz chciałam wytłumaczyć w tym opowiadaniu, że dziecko znajdując się nawet w tak strasznym środowisku, nie zna innego, więc to jest dla niego naturalne, bo po prostu skąd ma wiedzieć, jak jest?
Tak, to jest przerażające, ale bardzo prawdziwe właśnie w tym opowiadaniu.
Ale u pani, pisarki pochodzącej zresztą z rodziny pedagogów, pisarki skupionej na dziecku, traktującej dziecko jako bohatera opowieści, jako podmiot opowieści, jako ważny motyw w rozmaitych opowieściach. Dziecko jest naprawdę ambiwalentną istotą, nieoczywistą. Właściwie w każdym opowiadaniu dzieci są zupełnie różne i można się wiele od nich nauczyć. O sobie, czyli o dorosłych, ale też o dzieciach, które nas otaczają. Jakby pani nie wrzuca dzieci do innego worka, obdarza je naprawdę rozmaitymi historiami, pewnie tak, jak to właśnie się układa w życiu. I o ile właśnie zaskakujące w opowiadaniu Ruru jest to, jak bezwzględna jest miłość dziecka wobec matki zbrodniarki, no bo tak po prostu te kobiety należałoby pewnie nazwać.
Ona nawet, w moim opowiadaniu, ona nie jest matką. Ona tak. sobie wyobraża, że ona mówi o niej sklepowa.
Sklepowa, tak. Właśnie tak. Dystansuje się troszeczkę od...
Dystansuje tak, się tak.
Zresztą
od niej.
Sklepowa też z kolei ją nazywa imieniem, które też nie jest do końca właściwym imieniem, więc jakby tak. te gry z tożsamością oraz obrony przez gry z tożsamością są tam właśnie widoczne także w tej relacji w drugą stronę, matka-dziecko. Ale oprócz właśnie takiego dziecka w tomie Ruru jest też wspaniała bohaterka, dziewczynka, wokół której ogniskuje się historia zatytułowana Suwerenna decyzja, która z kolei ma inny kłopot. Ma bardzo nowoczesnych rodziców, rozwiedzionych i ponownie połączonych w pary, w konstelacje, czyli ma tę rodzinę taką, jak to się mówi, patchworkową. I z jednej strony ją to bardzo ubogaca, stwarza jej różnego rodzaju alternatywy, ale z drugiej strony jest tym takim rewersem tej nowoczesności czy postępowości tej rodziny jest to, że to dziecko jest trochę pogubione w rzeczywistości, którą otacza, ponieważ ona jest bardzo silnie zwirtualizowana i mama właściwie całymi dniami przesiaduje na Facebooku, gdzie kreuje wygląd swojej rodziny nieco odmienny od rzeczywistości, więc córka może sobie oglądać posty matki i w ten sposób zgadywać, co matka chciałaby, żeby działo się w rodzinie, choć rzeczywistość wygląda trochę inaczej. To rodzi oczywiście w tym dziecku bunt, ale też kompleksy. Rodzi w niej pewnego rodzaju niezgodę, ale też z drugiej strony przygotowuje ją na rozmaite niespełnienie i rozczarowania. Ale też przede wszystkim bardzo silnie to dziecko doświadcza od takiej strony poznawczej. To dziecko, poznając mechanizmy, w jakich funkcjonuje jej matka, troszkę uczy się o życiu, troszkę uczy się o kłopotach, jakie mogą ją spotkać w szkole, wszędzie.
I o relacjach też.
I o relacjach,
bo obserwuję te nowe małżeństwa, rodziców, ich relacje.
Te złożoności wszystkie. I co ciekawe, efektem tych takich bardzo trudnych doświadczeń dla małej dziewczynki jest to, że zdobywa się na taki naprawdę dziewczyński fajny bunt. Czyli robi coś w imię samej siebie, a nie wreszcie po to, żeby spełnić oczekiwania rodziców, zwłaszcza matki, która jest szlachetną osobą, ale na pozór, albo bardzo często tylko na pozór, o tak. I chciałaby, żeby jej córka też była szlachetna i wyszlachetniała też ją jako matkę. I właśnie o to chciałam zapytać. Panią jako taką specjalistkę od dzieci, od literatury okołodziecięcej, familijnej, a przede wszystkim też znawczynię życia, jak myślę, i także osobę pochodzącą z rodziny pedagogów. Jak to jest z tymi dziećmi? Gdzie powinniśmy widzieć wreszcie i naprawdę tolerować granice dziecka? Bo miłość rodzicielska, która jest równie bezwzględna jak ta, którą pani opisała w Ruru, czyli tam w drugą stronę miłość dziecka do matki, czasami jest żywiołem kompletnie niepohamowanym i równie dewastującym, jak ów brak miłości. I dlatego chciałam właśnie zapytać o ten złoty środek, o to, żeby nie zmarnować szansy, jaką daje nam po prostu to, co na początku jest między matką a dzieckiem, czyli taką wzajemną otwartość. Jak tego nie zatracić?
Ja nie wiem, czy od początku jest coś takiego. Mnie się wydaje, że na początku to i matka się musi uczyć tego, i dziecko się musi też uczyć matki. To nie jest takie proste, ale bo pani mówi o dzieciach, rodzicach i tak dalej, tak jakby... Ja w swoim pisaniu traktuję to trochę inaczej, z drugiej strony. Ja traktuję dziecko jako podróżnika, który niewiele wiedząc znajduje się w różnych sytuacjach. Trochę jak na przykład jak czytamy Gullivera albo takie podróżnicze jakieś książki, to często obcy jest w stanie powiedzieć coś więcej niż ci, którzy mieszkają w danym kraju, prawda?
Dziecko jest takim obcym, tak, który patrzy z zewnątrz?
Nie, takim obcym, który spadł z nieba, z kosmosu, nie wiem.
Pojawił się nagle,
Pojawił się nagle i musi się nauczyć tego świata jednocześnie i w ten sposób patrzy inaczej.
I wychwytuje czasem bardzo ciekawe szczegóły, bo właśnie wspomniana dziewczynka mówi w pewnym momencie, zapytana, z kim chciałaby mieszkać, że najlepiej z nową żoną taty i z nowym mężem mamy.
Tak.
Gdyby oni się zeszli w parę, tak? Czyli te najbardziej zdrowe jednostki dorosłe tak naprawdę z mojej perspektywy wychwytuje i myśli sobie, najfajniej by było z nimi, bo oni są najnormalniejsi, pewnie do rodziców ma jakieś tam pretensje. To jest bardzo właśnie ciekawe, bo jako taki kosmita, jak pani wspomniała,
właśnie, tak.
Widzi to zupełnie inaczej. Wszyscy się śmieją, prawda? Jak to
wszyscy uważają, że to jest żart,
tak, prawda? Dokładnie.
Tak, ale to też jest właśnie ciekawe, co ty mówisz i co pani powiedziała, ponieważ to dziecko przez to, że spadło nieoczekiwanie na ziemię i się zderza z tym szalonym światem galopującej wiecznie nowoczesności tych mediów społecznościowych, które po prostu rozwijają się, już właściwie nami rządzą, a nie my nimi i właściwie one nas kreują, a nie my je, to dziecko właśnie rozpoznaje tę sztuczność matki i szaleństwo jej jakby towarzyszące temu wytwarzaniu informacji na temat ich jako rodziny.
No tak, do tego stopnia, że nie identyfikuje się z dziewczynką, którą...
Z córeczką.
Którą matka pokazuje na Facebooku. Tak. Uważa, że to jest inna osoba.
Tak, i nie zgadza się na decyzje, które mają tej córeczki, mają tę córeczkę jakby warunkować i które mają jej dotyczyć, prawda? Czyli to, że matka sobie wymyśliła, że córeczka w geście szlachetnym odda swoje piękne włosy na peruki dla dzieci chorych na raka. To jest oczywiście wspaniała inicjatywa, ale tryb, w jaki matka forsuje tę inicjatywę...
Spoiler.
Tak, to jest spoiler. Tak.
No powiedziałaś, że forsuje, nie wiadomo, czy przeforsowała.
Że nie zgadza się, ale już powiedziała pani, że się nie zgadza.
Tak. No ale my zakładamy, że naszymi czytelnikami są ludzie, którzy kochają literaturę.
Słuchaczami,
przepraszam.
Tak, są czytelnicy.
Są czytelnicy, którzy kochają literaturę i dla nich jakby obcowanie z książką zawsze jest ważniejsze niż gadanie o książce i na pewno, pomimo tego, że czasami coś nieco zdradzamy.
No ale ja się tak starałam, tak. Nawet napisałam, że to jest jak puzzle, ta rzeczywistość i ten obrazek puzzla, który się w końcu ukazuje. Jakoś miałam nadzieję, że czytelnik sam jakby będzie tak puzzle składał. Mhm.
A wracając jeszcze do tej dziewczynki, bo to mnie też zainteresowało, jak to czytałam, bo miałam trochę inaczej trochę odczytałam to, że ona się nie rozpoznaje na tym Facebooku. Aha. W taki smutny sposób to odczytałam, że ona nie widzi, jaka sama jest ładna, zgrabna, prawda?
Tak. Mhm.
I to też jest taki element, z jednej strony, czy ta matka kreuje piękną dziewczynkę, czy to jest piękna dziewczynka, która nie widzi sama, że jest piękna. Rozumiecie to, prawda? I zastanawiam się, bo ja to właśnie bardziej odczytałam w ten sposób,
ja
że
tak
ona
myślałam,
nie widzi tego, że jest taką śliczną dziewczynką i jakie to jest smutne, bo nie widzimy, z jednej strony kreujemy rzeczywistość, z drugiej strony może nie widzimy pewnych rzeczy w samych sobie.
No tak, a po drugie dla niej to nie jest ważne. I wygląd.
No tak.
Dla niej są ważne inne rzeczy.
To jest bardzo ciekawie opowiedziane w tym opowiadaniu.
A innymi dziećmi z tego tomu, mam na myśli opowiadanie pierwsze otwierające Pan Popowicz, są dzieci, które przez swoją beztroskę, naiwność, ale też z drugiej strony właśnie funkcjonowanie w rzeczywistości, która wcale beztroska nie jest, bo są to czasy tuż powojenne, szaleje terror, chyba jeszcze stalinowski, prawda?
No tak, tak.
Tak, więc jakby mamy do czynienia z takim głębokim, głębokim, źródłowym PRL-em, gdzie relacje ludzkie skarlały właściwie do wzajemnego strachu, poczucia zagrożenia, donosów i tak dalej. Nagle się okazuje, że dzieci, które się bawią w ruinach zniszczonego miasta i funkcjonują tak, jakby się wydawało, że funkcjonują dzieci, czyli zajmują się swoimi własnymi sprawami, niechcący zdradzają swojego sąsiada, niechcący wydają go jako osobę, która działa, powiedzmy, wywrotowo, antypaństwowo, czyniąc mu w ten sposób krzywdę, ale z drugiej strony jakby w tych ich gestach nie ma śladu złej woli. Raczej jest coś takiego jak dziecięcy brak odpowiedzialności za jakby dziecięca nieoczywistość tego statusu, że dzieci pewne rzeczy po prostu robią, konsekwencje tego są dojmujące, dorośli je przeżywają, a dzieci nawet nie wiedzą, że są
brak zrozumienia sytuacji, tak.
I właśnie o to chciałam zapytać, na ile dzieci też właśnie kreują, bo w pani książkach tak właśnie jest, że dzieci bardzo często kreują i wpływają bardzo realnie na świat dorosłych. Tak działają na dorosłych, że dorośli są determinowani przez to właśnie w jaki sposób, w jakich relacjach powstają z dziećmi. Tak samo jest też w opowiadaniu Trawa, gdzie relacje między dorosłymi a dziećmi też się układają w taki sposób, że dorośli płacą wysoką cenę za rzeczy, które robią w związku z dziećmi i tak dalej. Chciałam zapytać o to, co Panią fascynuje w tej, jak to jest, że Pani tak potrafi zobaczyć i naprawdę wydobyć złożoność tych międzypokoleniowych konstelacji? Jakby, jak to jest, że u Pani motorem opowieści zawsze jest ten rozdziew między małym a dużym, dojrzałym a niedojrzałym, mądrym a naiwnym,
wiedzącym
a niewiedzącym, doświadczonym, a jeszcze ciągle pozbawionym własnej woli czy podmiotowości?
Nie wiem, jakoś tak nie myślałam o tym nigdy, tak jak pani mówi, ale w tamtym opowiadaniu, tym pierwszym, że Rzeczywiście to widać, bo tamte dzieci z zupełnie innego powodu, prawda? Mhm. Też takiego trochę dziwnego. Mówią o tym, przy czym absolutnie nie wiadomo, czy te kartki akurat, które były dowodem potem winie tego pana, do niego naprawdę należały, prawda?
Tak.
Że dzieci mogły sobie to absolutnie wyobrazić. Absolutnie nie zdawały sobie sprawy, że ubek jest ubekiem, że może zrobić komukolwiek krzywdę, no bo skąd miały wiedzieć?
Tak, tak.
Prawda? Skoro rodzice w tamtych czasach raczej nie omawiali takich rzeczy z dziećmi, ponieważ bali się, że dzieci zaczną opowiadać na podwórku,
tak,
i jakby wydadzą ich.
Mhm.
Także to dzieci absolutnie miały wtedy swój świat, zupełnie inny. Teraz troszkę tak nie jest, bo nie ma już takich dużych dziecięcych zbiorowości podwórkowych, czy nie wiem, może gdzie indziej też były takie zbiorowości, bo teraz dzieci raczej spędzają czas z rodzicami w szkole, są prowadzane w różnych miejscach, a wtedy dzieci miały dużo więcej wolności i miały absolutnie czasami swój świat, o którym potem rodzice się dowiadywali, jak już dzieci były dorosłe. Mhm. Ja też się dowiedziałam o zabawach moich synów też dopiero jak już mieli ponad 20 lat i mogli mi o tym powiedzieć.
A to ciekawe, co pani mówi, ponieważ rzeczywiście tak jest, że współcześnie dzieci oskarżamy, czy martwimy się, może tak, to jest lepsze słowo, martwimy się, że zbyt wcześnie dojrzewają, przyznając oczywiście odpowiedzialność za to zbyt wczesne dojrzewanie na przykład, nie wiem, internet, czy
dostęp do informacji,
nie wiem, gazet, no cokolwiek, filmów. Tymczasem to tak naprawdę my, dorośli, którzy te dzieci za blisko siebie trzymamy i powodujemy, że ich świat po prostu jest światem dorosłych, tak naprawdę najwięcej im odbieramy. Ja mam takie wrażenie, to przyznaję się bez bicia, z mojej relacji z moim dzieckiem, że ono byłoby znacznie mniej obciążone różnego rodzaju historiami i problemami, gdybym umiała stworzyć mu rzeczywistość, w której jest mniej dorosłych naokoło, a więcej dzieci. No ale...
No ale właśnie mówi ale, pani stworzyć rzeczywistość.
Tak, ale no już nie umiem jej stworzyć.
Ale też mówi pani o tworzeniu. Wtedy rodzice nie tworzyli.
To się samo
dzieje. I moje pokolenie też nie tworzyło, ponieważ ta rzeczywistość była.
Mhm. Tak, tak, no tak. Tak, przy czym rewersem tej rzeczywistości jest to, że te dzieci zostawione troszkę same sobie i tej wolności zażywające, spotykają na przykład pedofilów. W tym
ale
pani
to nie był pedofil.
Tutaj akurat jest ekshibicjonista, przepraszam. Ekshibicjonista.
Tak, porządny ekshibicjonista. Tak.
A to, co my robimy, czyli tak, właśnie to niewypuszczanie dzieci na tę wolność, żeby nie spotkały przypadkiem ekshibicjonisty, to jest właśnie ta obrona, która koniec końców skutkuje tą nadmierną kontrolą, czy właśnie próbą stwarzania rzeczywistości, która nie istnieje. Bo tak jak właśnie ja mówię, chciałabym coś stworzyć, ale tego się nie da po prostu. No, trzeba podjąć wtedy ryzyko i wypuścić te dzieci na ten świat, nawet jeżeli tam się czają rzeczy trudne. No ale właśnie to jest to, że w tekście może łatwiej i czytam to z wielką zazdrością, że tak można było i tak pewnie jeszcze niektórzy umieją. A sama się martwię, że ja już rzeczywiście jestem bliższa tej rzeczywistości z suwerennej decyzji, czyli tej tego rodzica, który nadmiernie chciałby wpłynąć na świat i wrażliwość własnego dziecka.
Ale teraz dzieci też mają wielki margines wolności, z którym dorośli się nie zgadzają, to znaczy internet. To jest rzecz, po której dzieci się poruszają zupełnie swobodnie i a dorosłym się wydaje, że im ciepło, siedzą w domku. I ten świat też może być równie niebezpieczny, ale równie też ciekawy, jak podwórka, ulice i tak dalej.
Chociaż cały czas jednak my jako to starsze pokolenie, powiedzmy, myślimy, że to nie jest odczuwanie i przeżywanie prawdziwego życia, prawda? Że gdyby byli na podwórku, to by było to prawdziwe życie. Tak. A skoro siedzą każdy w swoim domu z telefonem i oglądają coś w internecie, albo nawet rozmawiają z kolegą na czacie, prawda? No to nie jest prawdziwa rozmowa.
A dla nich jest prawdziwa.
A dla nich jest, tak.
Dla nich jest prawdziwa.
Tak, bo my projektujemy nawet, siebie w internecie tak, bardzo starannie młodsze, i dlatego zakładamy, że oni też to robią.
Młodsze dzieci czasami nie odróżniają.
Tak, to prawda.
Tego.
Ja ostatnio opowiem anegdotę. Znajomy, który jest Hiszpanem, oglądał w święta, w Wigilię, przemówienie króla Hiszpanii na laptopie i moje dziecko przyszło i zapytało, czy to jest na Skype'ie.
Aha.
Co mnie zachwyciło, bo nigdy na to nie wpadła. Ale to właśnie pokazuje, jak blisko, prawda? No jak ktoś jest w laptopie jakaś osoba, no to pewnie Skype, to, prawda? Tak, bo tak się komunikujemy i to jest normalne.
Nie zdajemy sobie sprawy, że te rzeczywistości dla nas się nie przenikają, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, tak, czy dla pani.
Dla mnie też.
Ale dla młodszych dzieci, już chyba dla 18-latków czy więcej, one są absolutnie przeniknięte sobą.
Skleiły się.
Tak. Ciekawe, czego my nie do końca potrafimy to tak, chyba zrozumieć.
Tak.
A jeśli... Wymieszały, nie skleiły, tak, po prostu wymieszały.
Tak. A jeśli chodzi o Ruru, ten tom opowiadań, to ja mam jeszcze jedno pytanie do jednego opowiadania, które mnie bardzo fascynuje. Ja jestem czarna i woda jest czarna. Jest to opowiadanie o takim mocnym epizodzie i wiecznie jakby rodzącym jeszcze kolejne konsekwencje w życiu Polaków, jakim był marzec 68 roku. I
w życiu polskich Żydów.
W życiu polskich Żydów, ale w życiu też właśnie ich polskich kolegów.
I kolegów
bo to właśnie
też,
o to chodzi, że to dotknęło całe pokolenie, tylko że w różny sposób. Naznaczyło tą rozłąką niezrozumiałą przecież nie tylko rodziny żydowskie, które część wyjechała, część została, ale też ich nie wiem, rówieśnych czy współbliźnich, czy sąsiadów, którzy albo wykorzystali ten moment,
rodziny.
Te rodziny, albo właśnie też przeżywali ten moment razem z nimi, te wyjazdy na zawsze. I właśnie chciałam zapytać o tę tytułową, zresztą to jest cytat, metaforę, ja jestem czarna i woda jest czarna, ponieważ chodzi o Żydów, a skojarzenie jest z Afroamerykanami, takie osobliwe, jakby chodzi o to, że koniec końców odczuwamy naszą inność wobec takiego sformatowanego sposobu myślenia o, nie wiem, człowieku nowoczesnym, Europejczyku białym, z klasy średniej, najchętniej mężczyźnie w średnim wieku. I wszelkie ekscesy od tego powodują, że człowiek już jest istotą, która nie może żyć inaczej niż społecznie i politycznie, ponieważ ta bohaterka, która jest Żydówką, sama zdradza, że angażuje się tak naprawdę w walkę o rzeczy bardziej powszechne niż uznanie podmiotowości żydowskiej i emancypacja tejże podmiotowości, tylko właśnie, że angażuje się w ogóle we wszelkie jakby nie ten jakby normatywne czy najbardziej standardowe sposoby funkcjonowania. I to mnie trochę niepokoi, bo rozcieńcza w ten sposób swój problem, ale z drugiej strony rozciąga go także na ludzi, którzy choć nie są tacy jak oni, jak ona, to mogą się czuć podobnie jak ona i w ten sposób się trochę bardzo mocno z nimi solidaryzuje, więc to jest takie ambiwalentne. Z jednej strony ona...
Co znaczy rozcieńcza problem? Jaki problem rozcieńcza?
Mówiąc ona tam w pewnym momencie zapytana o antysemityzm w Polsce mówi, że nie doświadczyła go. A wiadomo, że przecież angażuje się w te sprawy polityczne i społeczne dlatego, że go absolutnie doświadczyła, jest jego absolutną ofiarą. Tak. Więc jakby o to mi chodzi, że ona stosuje taką obronę poprzez atak. Z jednej strony właśnie rozciąga swoje działania na grupy jeszcze inne niż tylko ona i jej interes, ale z drugiej strony właśnie też dzięki temu może też się trochę skryć i powiedzieć, ja należę do czegoś szerszego niż tylko mój problem. I właśnie o to chciałam zapytać, o tę ambiwalencję, o tą trudność powiedzenia, moim problemem jest to, że jestem Żydówką, a nie moim problemem jest to, że jestem inna, bo w jakiś sposób inna.
Bo ona do pewnego momentu nie wiedziała, prawda?
Tak.
Że Żydówką i już wtedy jakby chciała być czarna z zupełnie innego powodu. Ona czytała tę książkę, mm-hmm. gdzie jest dużo seksu,
tak.
i chciała być dorosła, bo ja chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że 68 to była również rewolucja seksualna i że ta dziewczyna chciała po prostu, jej marzeniem było wyjechać na zachód. Mm-hmm. I to jej się spełniło. Chciałam po prostu na tę traumę, którą mnóstwo ludzi przeżyło, chciałam popatrzeć z innej strony absolutnie.
Mm-hmm. Czyli jako o doświadczeniu wolności.
Tak, jako o doświadczeniu wolności po prostu. Oczywiście, że w jej podświadomości zapewne to, co się działo z Żydami, ona to przeniosła na czarnych, mm-hmm. na Afroamerykanów, ale tak naprawdę ona przede wszystkim nie chciała być ofiarą. Mm-hmm. Tak mi się wydaje ta dziewczyna, prawda? Mm-hmm.
Czyli nie jest to jakby ucieczka czy obrona, tylko to jest właśnie sposób na wyzyskanie tego doświadczenia w taki sposób,
ale
żeby ono
w pewnym sensie
też jej życie.
W pewnym sensie też jest ucieczką. Mm-hmm. Mm-hmm. Tam jest bardzo ciekawa postać, dla mnie przynajmniej, była tego ojca, prawda? Mm-hmm.
A mnie z kolei zafascynowały siostry jej.
A siostry bliźniaczki, tak.
Siostry były niezłe.
Które postanowiły jakby doświadczenie, w które wmontowała, ja że tak powiem, historia.
Tak.
Historia polska.
Tak.
Jakby skapitalizować w zupełnie inny sposób.
Tak.
I rzeczywiście wejść w to, do czego sprowokował je Marzec, czyli po prostu stać się ortodoksyjnymi Żydówkami.
Tak.
I to też jest bardzo ciekawe, że ten mechanizm mógł działać w jednej rodzinie na tak różny sposób i generować takie konsekwencje w tak małych, wąskich wspólnotach, a co dopiero w tych szerszych i większych. Dziękujemy Pani za rozmowę.
Dziękuję.
I czekamy na kolejne opowiadania i książki, także te dla dzieci. I dla młodzieży przede wszystkim, bo to rynek chyba najmniej zagospodarowany i największe deficyty tutaj mamy, więc oczekujemy. No i żegnamy się z naszymi z naszymi
słuchaczami. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do widzenia.